Witam świątecznie widzów Polsat News i słuchaczy Radia Warszawa. W naszym studiu goście pani Małgorzata Walaszczyk, dyrektor diecezjalnej, specjalistycznej poradni rodzinnej, psycholog. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Witam, szczęść Boże.
A także ksiądz Janusz Stańczuk, redaktor naczelny miesięcznika Tak Rodzinie.
Szczęść Boże, witam panią, witam państwa.
W pierwszą niedzielę po Narodzeniu Pańskim obchodzimy święto świętej rodziny. Kto miał więcej szczęścia? Maryja mając świętego Józefa, czy święty Józef mając taką Maryję?
Myślę, że takiego człowieka jak święty Józef to trudno znaleźć, bo tyle prób...
Wśród mężczyzn, które próby...
Maria oczywiście istota cudowna, niesamowita, niezwykła, ale takich kobiet jeszcze troszeczkę jest. Chyba trudniej o takiego mężczyznę jak święty Józef, także Matka Boża miała więcej szczęścia. Troszkę Pan Bóg pomógł jej znaleźć tego niesamowitego człowieka.
Co według ówczesnego prawa mógł zrobić mężczyzna, który dowiedział się, że jego narzeczona jest w ciąży? I to jest w ciąży, ale nie z nim.
Właściwie powinien zgłosić do wspólnoty i wspólnota powinna się tym zająć. W czasach Jezusa rzadko zdarzało się już kamienowanie, ale mogło się zdarzyć. Dlatego święty Józef troszeczkę tutaj nagiął prawo, ale to było takie nagięcie prawa, kiedy on na tym tracił, więc chyba można go usprawiedliwić. I jak wiemy, postanowił dramat tego wydarzenia wziąć na siebie. Zostać sam jako ten człowiek, który porzucił Maryję, bo w rzeczywistości tak by to ludzie odczytali, porzucił młodą dziewczynę i zajął się swoim życiem. Ale Pan Bóg na szczęście, no wiemy, po raz kolejny zainterweniował i jeszcze raz kolejny krzyż włożył na Józefa, powiedział: weź Maryję, to piękne słowa, weź Maryję do siebie, bo one są bardzo wieloznaczne. One dziś do każdego z nas mówią: weź jakiegoś drugiego człowieka na siebie, daj mu szansę.
Pani dyrektor, przykład świętego Józefa, który nie mówi za dużo, prawda, tylko działa, nie rozmyśla nad tym, co ma zrobić, po prostu czyni to, co powinien. To jest przykład dla współczesnego mężczyzny?
Jest to przykład dla mężczyzny, ale również musimy pamiętać, że rodzina, święta rodzina jest to modelowym przykładem więzi, miłości, wzrastania wzajemnego i uświęcania się. Model dla nas, lepszego nie mamy. A parafrazując słowa tu księdza doktora, powiem, no, że Józef też trochę szczęścia miał, bo niezwykłą kobietę pozyskał, tak? Zdobył tą jedyną, wyjątkową właśnie Maryję, tę kobietę, która dla nas jest do dzisiaj wzorem.
Mhm. Rzeczywiście. W kolędzie wytykamy mu nawet wiek, a okazuje się, że wcale on w tym wieku senioralnym nie był.
No to jest wielka tajemnica. Człowiek, który ją odkryje, to myślę, że powinien otrzymać wielką nagrodę, bo...
Czytałam w jednym źródle, że miał 30 kilka lat.
Ale tak, w Biblii nie mamy właściwie żadnego potwierdzenia wieku Józefa, więc są to wszystko źródła pozabiblijne, apokryfy, prywatne objawienia. Chyba najbardziej odmładzają go bibliści czy historycy, bo twierdzą, że w tamtych czasach człowiek stary to już mógł mieć 25 lat nawet. Ale według Anny Katarzyny Emerich, bardzo popularne objawienia, Józef miał już 45 lat, kiedy został małżonkiem i opiekunem Maryi. A są też takie apokryfy czy takie objawienia, które mówią, że mógł mieć już nawet 80 lat i dopiero zajął się świętą rodziną. Także, jak widać, jest bardzo duża rozbieżność i myślę, że to jest taki dobry przypadek, kiedy mężczyzna ukrywa swój wiek tym razem, bo to oznacza, że trzeba być mężczyzną w każdym wieku, niezależnie od tego, ile ma się lat.
To prawda. I kolejny temat. Narzekamy dziś na niski poziom dzietności, a jednak także Pan Bóg miał jedynaka i to syna. Jak to wytłumaczyć?
Święty Augustyn tłumaczył to bardzo pięknie. Oczywiście rodzina święta miała jednego syna z tych względów, że to był Syn Boży i później już Maryja nie decydowała się na kolejne dzieci. Natomiast święty Augustyn bardzo pięknie to tłumaczy w taki mistyczny sposób, że Jezus jest Synem Boga jednorodzonym i jedynym. I kiedy Jezus, mówiąc językiem bardzo ludzkim, zorientował się, że jest jedynym Synem, jak każdy jedynak, poczuł pewien smutek, zapragnął mieć braci i siostry i dlatego Bóg stworzył ludzi. I to ludzi bardzo niedoskonałych, aby Jezus, no, znamy całą historię zbawienia, nie nudził się, mógł ich zbawić, mógł ich pozyskać, mógł ich przyprowadzić do domu Ojca jako swoich braci i siostry. To bardzo piękne, oczywiście mistyczne wyjaśnienie świętego Augustyna. A tak po ludzku, no, mieli jednego syna, bo albo ten Józef był rzeczywiście już bardzo stary i nie decydowali się na kolejne dziecko, albo, co jest bardziej prawdopodobne, no, żyli w przekonaniu mistycyzmu tego wydarzenia, czyli wyjątkowości Syna Bożego, któremu poświęcili wszystko.
Panie dyrektor, jakie są dzisiaj najczęstsze choroby współczesnej rodziny?
Krótko mówiąc, powiedziałabym, że brak miłości. Bo z jednej strony we wszystkich badaniach aktualnie nawet przeprowadzanych widzimy, że wśród hierarchii wartości właśnie rodzina zajmuje jedno z najwyższych miejsc, czyli to pragnienie duszy ludzkiej, pragnienie serca ludzkiego, spełnienia w relacji, spełnienia w miłości jest ogromne. No ale z kolei wzrastająca niestety liczba związków nieudanych, małżeństw, które się rozpadły, rozwodów, samotnego macierzyństwa pokazuje no, taką trudność ludzką w tworzeniu takich relacji, w budowaniu, w spełnieniu, w tej szczęściorodności właśnie takiego związku. Więc tutaj jest problem miłości, bo kultura, która jest nakierowana na spełnianie, na realizowanie samego siebie, na realizowanie, poszukiwanie szczęścia takiego egoistycznego, czy nawet tego, przed czym ostrzegał nas święty Jan Paweł II, przed tą kulturą użycia, gdzie drugi człowiek staje się nie podmiotem, ale przedmiotem zaspokajania potrzeb drugiej osoby. Więc to jest ta kultura, która tworzy no, jakąś pułapkę dla nas wszystkich. Mamy iść w kierunku kultury miłości, czyli kultury oddania się, kultury dawania się, czynienia, uzyskiwania radości i spełnienia no właśnie w tej komplementarności zarówno płciowości, jak i osób, jak i komplementarności rodziny, tak jako wspólnoty osób, również w życiu społecznym, w życiu w pracy, w relacjach z innymi osobami.
A jedno z ostatnich badań, zacytuję tutaj, okazało się, że miłość jest dopiero na drugim miejscu, jeśli chodzi o te uczucia czy wartości pożądane w trwałym związku małżeńskim. Na pierwszym miejscu wiele osób wymieniło odpowiedzialność. Bo ludzi zakochanych mamy dużo, odpowiedzialnych nieco mniej. Tych, którzy odpowiadają całym życiem na to, co każdy dzień proponuje.
Tylko odpowiedzialność jest jakby finalnym rezultatem no, pewnego dojrzewania, pewnej pracy nad sobą w kierunku do dojrzałości. A tutaj ten postulat niejako dojrzałości osobowościowej, no, muszę powiedzieć, w wychowaniu też nam trochę ucieka. I być może później konsekwencją no, jest takie zubożenie relacji, które
obserwujemy. Czy nauki przedmałżeńskie dzisiaj pomagają właśnie w dojrzewaniu tej miłości, która ma przetrwać wiele przeszkód, doczekać do samego końca? Benedykt XVI już w czasie swojego pontyfikatu mówił, że trzeba je zmienić, trzeba je zmodernizować.
No niewątpliwie musimy gdzieś jakoś postępować zgodnie z cechą, nie wiem, z czasem, z wymaganiami, jakie dany czas niesie, więc również i w tej dziedzinie pewne zmiany są konieczne. Zmiany takie, ponieważ pracuję z narzeczonymi również, więc powiedziałabym, że bardziej widzę ja subiektywnie taką potrzebę, żeby odejść od takiego nauczania akademickiego, ogólnego, takich treści ogólnych, ponad
niejako, czyli stylu urzędniczego.
Dokładnie tak,
tak
ale też takiego tylko wykładowego. A iść właśnie w kierunku pomocy ludziom w dojrzewaniu ich osobowościowym, bo wiadomo jest, że jak gdyby jakość relacji ma się proporcjonalnie do tego, jaki jest stopień dojrzałości osobowościowej jego i jej. Tak? Im bardziej mamy dojrzałą kobietę, myślę tutaj o rozwoju osobowym i mężczyzny, na tyle ich relacja później też jest pełniejsza, doskonała. Więc zejść bardziej do potrzeb ludzi, do prawdy o człowieku, do zagubienia się człowieka, do właśnie pewnych deficytów czy nieumiejętności, które są nawet cechą wieku, bym powiedziała. W kierunku takiej indywidualnej pracy z parą nad budową ich pełni i ich relacji.
Dobre nauki przedmałżeńskie to skuteczna profilaktyka małżeńska również?
Powiem na początku, że nie ma właściwie w tej chwili jednego ogólnopolskiego programu nauk przedmałżeńskich. Jest bardzo wiele do wyboru, bo państwo mogą się pewnie też...
Są szybkie, weekendowe tak, na przykład.
Tak. Są narzeczeni, którzy chcą jak najszybciej, też nie bardzo im zależy na pogłębianiu. A ta nauka jest bardzo potrzebna. Ostatnio widziałem w internecie taki ciekawy żart. Ktoś napisał, słuchajcie, 30 lat temu miałem maturę i ciągle czekam, kiedy mi się ten kosinus przyda w życiu. Więc do wielu rzeczy, które nam się w życiu raczej nie przydają, przykładamy wielką uwagę w szkole, w domu rodzinnym, w dzieciństwie, w wieku młodzieńczym. Natomiast do małżeństwa, które jest najważniejszym wyzwaniem naszego życia, właściwie się nie przygotowujemy, albo bardzo rzadko przygotowujemy się jako dzieci, jako młodzieńcy, jako uczniowie. I później to, co nazywamy naukami przedmałżeńskimi, tych kilka spotkań przed samym małżeństwem, to właściwie powinna być wisienka na torcie wcześniejszych wszystkich naszych działań. I myślę, że do tego każdy ojciec, każda matka dzisiaj powinni dążyć, aby jak najczęściej ze swoimi dziećmi rozmawiać o przyszłym ich małżeństwie.
Aha, czyli to powołanie rodzi się w rodzinie. Kapłani odpowiadają często na pytania młodych, którzy uczestniczą w takich przygotowaniach do małżeństwa. Dlaczego Kościół nie popiera mieszkania ze sobą przed ślubem na próbę?
Kościół nie może popierać, powiem teraz tak obrazowo, tego, aby dom budować od komina. Tak żartobliwie powiem. Dlatego, że proszę zobaczyć, dobre poznanie się w różnych sytuacjach życiowych, budowanie relacji trwalszej, przeciągającej się poza tylko zachłyśnięcie się jakąś fascynacją początkową, czy nawet tym elementem pożądania, to takie budowanie relacji wymaga czasu. Czasu, zaangażowania, no i właśnie tej odpowiedzialności za siebie nawzajem. Więc formuła, którą proponuje Kościół, jest formułą budowania domu od fundamentu, a nie, jak żartobliwie powiedziałam, właśnie do góry nogami od komina.
Obrazowe porównanie. I na tak koniec jest. I na koniec przenosimy się do TZE, bo tegoroczna TZE odbywa się we Wrocławiu. Co młodzi ludzie z całej Europy znajdą w Polsce?
Ja wiele razy się nad tym zastanawiam, bo przyznam, że wychowywany w innych ruchach i wspólnotach bardzo rzadko brałem udział w spotkaniach TZE. Właściwie tylko raz w Warszawie, kiedy było w Warszawie. I w naszej parafii gościło wówczas wiele młodzieży z Estonii i z Łotwy. Dla wielu z nich był to pierwszy wyjazd na tak zwany zachód, za granicę, zachód Europy, odkrycie. Wiedziałem, że wszyscy mówią po rosyjsku, ale nikt nie chciał mówić po rosyjsku. Cieszyli się, że mogą troszkę być w tym świecie, który nazywamy wolnym. Natomiast w pewnym momencie przestałem się zastanawiać, co oni znajdą. Zacząłem się zastanawiać, co oni dają. Bo w tytule tych spotkań jest pielgrzymka nadziei przez Europę. I ci ludzie, którzy podróżują przez Europę, pewnie jako młodzi ludzie zawsze czegoś szukają. Nowych miejsc, nowych kontaktów, nowych wrażeń.
A że to też przy okazji spotkanie z metafizyką, z wiarą, z ludźmi, którzy mówią, że Pan Bóg jest dla nich bardzo ważny.
Pewnie tak, wielu z nich szuka Pana Boga. Natomiast co 15 tysięcy ludzi znajdzie we Wrocławiu, ja bym odwrócił pytanie. Co 15 tysięcy ludzi da Wrocławowi i Polsce, przyjeżdżając tutaj do nas? Pokaże nas, że jako chrześcijanie możemy być wspólnotą, mimo wielu różnorodności. To jest dla mnie najpiękniejsze.
Ja bym dodała, że nie tylko młody człowiek, ale człowiek potrzebuje autentyczności i wiarygodności. I nie wystarczą wielkie słowa, wystarczą słowa prawdziwe. I teraz, jeżeli spotykamy się, tworzymy jakiekolwiek takie formuły spotkań, gdzie jesteśmy autentyczni, szczerzy, gdzie pojmujemy się, postrzegamy się właśnie poprzez wiarygodność i prawdę, to zawsze jakieś dobro z tego się rodzi.
A modlitwa TZE jest bardzo piękna, z jednej strony radosna, z drugiej niezwykle mistyczna, liturgiczna, spokojna i wielu ludzi w niej odnalazło swoją drogę do Pana Boga, także dziękujemy dzisiaj za TZE, za te 40 lat
i pozdrawiamy
spotkań.
Serdecznie. Pozdrawiamy serdecznie członków także tego spotkania i naszych telewidzów i radiosłuchaczy. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję
Pani Małgorzata
bardzo.
Walaszczyk, psycholog, dyrektor specjalistycznej poradni rodzinnej, a także ksiądz Janusz Tańczuk, redaktor naczelny miesięcznika Tak Rodzinie. Oddajemy głos do studia Polsat News.